Chwała Bogu, drogie siostry i drodzy bracia.
Amen.
Chwała Bogu. Na wstępie chciałbym po pierwsze was przeprosić, a po drugie prosić. Przeprosić za to, że nie będzie mnie przez jakiś czas, to znaczy od jutra aż do soboty. W przyszłą niedzielę dopiero wrócę. A to dlatego, że ja wyjeżdżam jutro rano do Gubina na czwartek i na piątek. Tam mamy nabożeństwo ewangelizacyjne. W sobotę i w niedzielę będę usługiwał w zborze w Poznaniu. Wrócę w niedzielę wieczorem. W poniedziałek będę tu na budowie. Więc gdyby ktoś miał jakąś pilną do mnie sprawę, to ja tu będę gdzieś tak od godziny 9, 9:30. To bardzo proszę, przyjdźcie i będziemy mogli pobyć ze sobą. We wtorek rano zaś wyjeżdżam do Warszawy, bo będą się tam odbywać bardzo ważne spotkania. We wtorek będziemy mieli spotkanie z braćmi z Europy Wschodniej, jak to się najczęściej mówi, a więc przyjadą tam liderzy z takich krajów jak Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia i będziemy razem rozmawiać na temat naszej współpracy i jednocześnie pracy tu na terenie Europy Środkowej, Centralnej i Wschodniej, bo jesteśmy przecież Słowianami, tak wiele nas łączy, a w rzeczy samej mało mamy kontaktów. W środę zaś do południa dojadą bracia z zachodu, w sumie około 60 przedstawicieli z Europy Zachodniej i będziemy mieli posiedzenie Komitetu Europejskiego, Zielonoświątkowego Komitetu Europejskiego aż do soboty, do obiadu. Po obiedzie w sobotę wrócę, rozjedziemy się, a ja wrócę do Bielska. Więc bardzo proszę, żebyście mieli mnie za usprawiedliwionego, to jest po pierwsze, a po drugie, żebyście modlili się o moją służbę, nie tylko moją, także żona moja wyjeżdża w piątek do Chełma, tam na spotkanie kobiet i proszę, żebyście także o niej pamiętali. A więc proszę trójki modlitewne, proszę grupy domowe, pamiętajcie o nas w modlitwie, zwłaszcza oczywiście wszystkie te plany, ale przede wszystkim proszę, abyście modlili się o posiedzenie Komitetu Europejskiego, bo będziemy się zastanawiać na temat ewangelizowania Europy. Żeby nas Pan oświecił, żeby nam Pan pokazał, co mamy robić, aby tę Europę, która staje się coraz bardziej pogańska, niechrześcijańska, żeby można było dotrzeć do Europejczyków z poselstwem Ewangelii. A więc przepraszam za nieobecność, trochę dłuższą nieobecność i jednocześnie proszę o modlitwę za sobą i za żoną. A teraz już przejdziemy do krótkiej powtórki tego, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu. W ogóle to mówimy o Kościele, jak pamiętacie, i mówimy o różnych symbolach Kościoła. Opowiedzieliśmy sobie już o świeczniku, o budowie. Opowiedzieliśmy sobie o wielu innych symbolach Kościoła, a ostatnio rozpoczęliśmy, czy rozważamy symbol Kościoła, jakim jest ciało. I jeśli chodzi o ciało, to jak pamiętacie, stwierdziliśmy, że ciało, choć na pierwszy rzut oka wygląda jak monolit, a więc jest jakby całością, to tak naprawdę składa się z wielu członków. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale pisze, że choć ciało jest jedno, to ma wszakże wiele członków. Wiele członków. A więc również i to duchowe ciało, Kościół, powinien wyglądać jak monolit i on powinien być monolitem, a więc czymś nierozerwalnym, nierozrywanym. Ale mimo to składa się z wielu członków. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga to ta, że członek nie decydował w ciele, czym chce być. Ręka nie prosiła się, żeby być ręką, oko nie prosiło się, żeby być okiem. Ktoś inny o tym decydował. To samo dotyczy nas. to, że jestem kim jestem, ja się o to nie prosiłem, wręcz chciałoby się powiedzieć, unikałem tego. Nigdy mi nawet na myśl nie przyszło. Nie chciałem, mówiłem nie. Ale nie o tym ostatecznie my decydujemy. Nie ja decyduję, decyduje o tym ktoś inny, ktoś większy, ktoś ważniejszy, komu należy się posłuszeństwo. Po trzecie, powiedzieliśmy, że każdy członek wie, co do niego należy. Zapytajcie rękę, czy ona wie, co do niej należy. Znajdźcie taki członek w ciele, który by odpowiedział, ja to tak naprawdę nie wiem, po co ja jestem. Ot, jestem, bo jestem. Powiedzieliśmy, że tak w ciele naszym, członki w ciele naszym, każdy wie, co do niego należy. Wie, jakie jest jego zadanie. Zapytajcie każdy z nich po kolei, a on wam odpowie, co jest jego zadaniem. I po czwarte powiedzieliśmy sobie, że każdy z członków ciała działa, funkcjonuje, pracuje dla swojego dobra. No powiedzmy, że serce odmówi posłuszeństwa i przestanie pracować. To obumrą inne członki, ale wśród tych innych obumrze także i ono samo. A więc członki pracują dla swojego dobra, a zarazem dla dobra całego ciała. I również odnosząc się do zboru, prawda polega na tym, że każdy z nas powinien odnaleźć swoje powołanie. Powinien wiedzieć, jakie jest jego powołanie. Powinien się modlić o to, żeby mu Pan powiedział, do czego go przeznacza. Nie ma członków w Kościele bez zadania. Bez określonego zadania. Owszem, możemy nie rozeznać naszego powołania, jeśli nam na tym nie zależy. Apostoł Piotr powiada w swoim liście, że mamy umacniać nasze wezwanie, czy nasze wezwanie i nasze powołanie. Jak można wzrastać w powołaniu, jeśli się nie wie, do czego się zostało powołane? Jak można wzrastać w powołaniu, jeśli nie wiem, do czego zostałem powołany? Jeśli wiem, do czego zostałem powołany, wtedy mogę się modlić, aby w tym powołaniu wzrastać. I jest to rzeczą oczywistą, że nie wszyscy wszystko możemy robić. Powiedzieliśmy sobie także, że generalnie rzecz biorąc, powołania można podzielić na dwie kategorie, będzie lepiej. Wszyscy, mężczyźni, kobiety, wszyscy zostaliśmy powołani do tak zwanej służby, czy pamiętacie? Kapłańskiej. Kapłanami Boga i Ojca jesteśmy. I jest to w Słowie Bożym w sposób niepodlegający żadnemu zwątpieniu podkreślone. Podkreśla to i Piotr, i Jan. Chrystus uczynił nas kapłanami Boga i Ojca. A sięgając pamięcią do Starego Testamentu, by przypomnieć sobie, na czym polegała posługa kapłanów starotestamentowych, to doszliśmy do wniosku, że ich posługa była co najmniej dwojaka. Posługiwanie Bogu, a więc kapłani posługiwali Bogu, usługiwali Bogu, ale jednocześnie kapłani usługiwali ludziom. I tu nawet przychodzi nam z pomocą symbol krzyża. On także wskazuje w ten sposób i w ten sposób, a więc nasze usługiwanie ludziom i nasze usługiwanie Bogu. Mówiliśmy, na czym polega nasze usługiwanie ludziom, że przede wszystkim kapłani mieli na ramionach swoich nosić imiona synów izraelskich. Na pierśnikach mieli nosić imiona synów izraelskich. Żadne plemię w Izraelu nie było oddzielone, nie było pozbawione tego oto przywileju, by go kapłan nie niósł na swoich ramionach przed oblicze Boga. I to nam powiada, że priorytetowym zadaniem kapłanów Boga, naszym, wszystkich nas, jest modlitwa. Jest modlitwa. Mówiliśmy ostatnio o wstawienniczej modlitwie. Cały wieczór poświęciliśmy na tę pierwszą biblijną modlitwę, jaką jest modlitwa wstawiennicza. Abraham, którego modlitwa jako pierwszego jest tak bardzo wyraźnie sprecyzowana, wynika z niej, że to była modlitwa wstawiennicza. Potem pojawia się Mojżesz, którego nie spotykamy, aby się modlił. No, ja nie chcę tu niczego sugerować, ale nie czytamy, aby się modlił o siebie, o swoją żonę, o swoje dzieci. Ale zauważcie, bezustannie modli się o modlitwą wstawienniczą za ludźmi, którym usługuje. A potem czytaliśmy, mówiliśmy o Nehemiaszu, mówiliśmy o Danielu. A potem możemy wejść do Nowego Testamentu i mówić o Panu Jezusie, naszym arcykapłanie, który bezustannie zanosi modlitwy wstawiennicze za nami. I podkreślałem, odłóżmy na bok obawę, że modląc się za innymi sami możemy być zaniedbani, jeśli za innych się będziemy modlić, a o sobie nie będziemy pamiętać, że wtedy może się nam jakaś krzywda wydarzyć, albo że w związku z tym my będziemy pozbawieni błogosławieństwa. Powiedziałem, że o Hiobie jest napisane, że wtedy, gdy właśnie wstawiał się modlitwą wstawienniczą za swoimi przyjaciółmi, sam doznał błogosławieństwa w postaci uzdrowienia. Okazuje się, że im bardziej my się za ludźmi modlimy, tym Pan jak gdyby w odpowiedzi nas ubłogosławia. Bo rzeczą lepszą jest dawać niż brać. A więc zachęcałem ostatnim razem do modlitwy wstawienniczej, bo jest to priorytetowa modlitwa kapłanów Boga. Moglibyśmy teraz mówić o dalszych naszych powinnościach, mianowicie świadectwo o Chrystusie, ale myśmy sobie to już umówili. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o małżeństwie jako symbolu Kościoła? I powiedzieliśmy sobie, że z kolei podstawowym zadaniem małżeństwa jest prokreacja, jest rozród. Małżeństwo jest w naturalny sposób ma za zadanie rozwijania się. I tego już tematu w związku z tym nie będziemy powtarzać, bośmy już o nim mówili, że małżeństwo za cel także stawia sobie prokreację, rozród. Naszym zadaniem jako kapłanów Boga jest także wydawanie świadectwa życia i świadectwa naszych ust. A więc jako kapłani Boga mamy do spełnienia kilka powinności. Pozwólcie, że ten temat już zostawimy, jeśli chodzi o usługiwanie jako kapłanów Boga, a przejdziemy teraz do drugiej służby, do drugiego rodzaju służby, mianowicie do służby liderowania, do służby kierowania. O tej służbie się mało mówi, nieczęsto się mówi o powołaniach do tej służby. I wydaje mi się, że to jest błąd. Błąd, ponieważ kiedy się na ten temat nie mówi, to czasem pojawiają się samozwańcy, tacy, którzy nie mają do czegoś powołania, więc powołania do liderowania, do kierowania, a rwą się do tego, nieświadomi niekiedy, że nie są do tego powołani. A po drugie, jeśli się na ten temat nie mówi, no to potem są takie oto tego skutki, że można by było zakładać kolejne zbory, a nie ma powołanych osób do kierowania, do liderowania. Albo zbory cierpią na brak sług, którzy chcieliby się tą służbą zająć. Dlatego jakiś czas, no chcę od razu powiedzieć, dość dużo czasu poświęcimy temu tematowi. Bo jak mówię, jest to rzadko poruszany temat. Będziemy w nim mówić, w jaki sposób rozeznać swoje powołanie. Będziemy mówić o testach, przez które przechodzą liderzy. Będziemy mówić o namaszczeniu. Będziemy mówić o wielu, wielu ważnych tematach związanych z powołaniem. Dlaczego? Dlatego, że jestem przekonany, że i wśród siedzących na tej sali w przyszłości Bóg będzie chciał powołać do służby usługiwania w formie, czy służby kierowania, służby liderowania. Że spośród słuchających mnie być może powstaną pastorzy, powstaną starsi zborowi. Można się dzisiaj uśmiechać, kiedy się to słyszy. Ja bym się też uśmiechał, gdyby mi to ktoś mówił 40 lat temu. Pewnie bym się też uśmiechał, no co ty mówisz, o czym ty mówisz. Gdzież by mi przyszło wtedy do głowy, że będę taką posługę w Kościele Pana sprawował. No ale stało się, jak się stało. I w związku z tym uważam, że jest to temat, do którego trzeba wracać, inspirować, zachęcać ludzi do tego, aby modlili się i rozeznawali swoje powołanie. Powołanie do takiego czy innego działania. Dzisiaj rozpoczniemy, jak powiedziałem, rozmowę, mówienie na temat służby liderowania, kierowania. Do tej pory mówiliśmy o służbie usługiwania, o służbie kapłańskiej. I jeszcze raz chcę to mocno zaakcentować. Siostry i bracia, jeszcze raz to chcę mocno zaakcentować. Dlaczego? Dlatego, że odnoszę wrażenie, niekiedy mam takie wrażenie, iż niektórzy ludzie żyją w przekonaniu, że oni się do niczego nie nadają, że im nie została zwierzona żadna odpowiedzialność z Boże, że oni nie mają niczego do robienia. Jeżeli już to tylko konsumpcja, to bierne konsumowanie tego, co jest z zakazalnicy przekazywane. Ale to nie jest prawda. Powtarzam raz jeszcze. Wszyscy jesteśmy powołani do służby kapłańskiej, czyli służby usługiwania Bogu i ludziom. Usługiwania Bogu i ludziom. Ale, i tu od razu na wstępie uwaga, ale, aby ta różnorodna służba sprawowana przez miliony wierzących kapłanów, bo wszyscy jesteśmy do służby kapłańskiej powołani, nie miała charakteru chaosu. Bóg ustanowił drugi rodzaj służby, służbę liderowania, służbę kierowania. I nie po to Bóg ustanawia służbę liderowania czy kierowania, aby służba ta dominowała, a więc aby stanowiła dyktatorstwo. Nie po to liderzy są ustanawiani, żeby dyktowali, żeby powiedzmy wprowadzali dyktaturę, ale po to, aby w Boży sposób, w pokorze utrzymywali porządek w Kościele, a więc aby koordynowali, byli menedżerami, po dzisiejszemu mówiąc, koordynatorami, a więc koordynowali te poszczególne służby. A do służby usługiwania wciągali jak najwięcej osób. A więc jak najwięcej osób, aby angażowali, sami jednocześnie także pracując, koordynowali to. I ja taki zbór uważam za zdrowy zbór, gdzie daj Boże, 99% ludzi jest w coś zaangażowanych. No, zawsze się tam 1% trudni znajdzie. Trudno, no to już na to nic nie poradzimy. Ale 99% powinno być w coś zaangażowanych. W coś zaangażowanych, coś robić. No i teraz wyobraźcie sobie, że każda mrówka idzie w swoją stronę, no to potem pewnie by było trudno je wszystkie zsynchronizować ich działanie. Tak mi się wydaje, że Pan Jezus miał z tym problemy na skutek tego, że został ukrzyżowany i przez 3 dni leżał w grobie, to jego współpracownicy się rozpieszli. Dwaj szli do Emaus, jeszcze inni poszli ryby łowić i zauważcie, po zmartwychwstaniu pierwsze jego zadanie polegało na tym, aby ich z powrotem zebrać. Aby znowu ich zebrać i jak gdyby nimi pokierować. I po to, żeby ta służba kapłańska, różnorodna służba, te różne powołania, bo jeden chce iść karmić tych zranionych Samarytan, prawda? Inny chce jechać do Bulowic, inny chce jechać pracować przy Krasińskiego, inny chce jechać do Międzybrodzia, jeszcze inny to, jeszcze... Daj Boże, aby się to poszerzało i poszerzało i poszerzało i aby każdy z nas znalazł swoje miejsce. No ale ktoś musi to koordynować, ktoś musi jak gdyby czuwać nad tym, żeby nie powstał chaos, anarchia. I w związku z tym Bóg ustanawia służby liderowania, służbę kierowania. Dlaczego Bóg nie chce, żeby to się działo tak, o jak pójdzie, tak pójdzie? Niech każdy robi, co chce. Niech każdy ciągnie w swoją stronę. No to wtedy prawdopodobnie nic z tego by nie wyszło. Z dzieciństwa pamiętam taką bajkę, chyba Krasicki ją napisał. Może ktoś mi podpowie, jakiś polonista, który na bieżąco pamięta, bo to być może jest ciągle lekturą. Karoca, złota karoca zatrzymała się gdzieś w bagnie, wpadła po osie w to bagno. I wtedy kto to ciągnął, wyciągał tę karocę? Wyciągał tę karocę kto? Żuraw ciągnął ją w górę. Żółw ciągnął ją w tamtą stronę. Żaba jeszcze gdzie indziej. No i jak myślicie, poruszyli tą karocą czy nie? Jak stała, tak stała, bo każdy ciągnął w swoją stronę. Prawda? Nic się nie da tak zrobić. A kto z was pamięta bajkę? Zasadził dziad rzepę. Proszę? Pamiętacie to? A potem przyszła babcia, nie, dziadek za rzepkę. Tak, dziadek? A przydałby się ktoś na przyczepkę, więc zaprosił babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. I potem zawołali wnuczkę, i potem kruczka. No w każdym razie było ich tam sporo, sporo. I wszyscy ciągnęli w jedną stronę. I co się stało? Trach, rzepę wyciągnęli. A więc to jest taki klasyczny dowód, co się dzieje w niezgodzie, w nieskoordynowanej działalności, a co się dzieje wtedy, gdy praca jest skoordynowana, gdy wszystko się dzieje w jedności, to wtedy coś można osiągnąć, rezultaty są widoczne. I właśnie po to, żeby to nie było chaosem, Bóg ustanawia służbę koordynacji, kierowania, liderowania. I dzieje się tak jeszcze między innymi i dlatego, kochani, że Bóg sam jest Bogiem porządku, że absolutnie obcy mu jest wszelki chaos, to jest wbrew jego naturze. I jeśli wszyscy zaczynają biegać w różnych kierunkach, to jest chaos, a to jest wbrew w naturze Bożej. Boża natura to natura porządku, to natura ładu, taka jest Boża natura. I Bóg zawsze dążył i dąży do harmonii i ładu. Diabeł przychodzi, żeby rozpraszać. Diabeł powoduje chaos. Diabeł powoduje zamieszanie. Bóg zawsze dąży do uporządkowania wszystkiego. Przypatrzmy się tej cesze Bożej natury. Gdy na ziemi, którą stworzył, zaistniał chaos. Wiele razy już do tego miejsca wracaliśmy. Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi. Gdy ziemia, którą stworzył Bóg, stała się chaosem, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią. Zauważcie, co uczynił Bóg. Czy Bóg przystał na ten chaos, na tę pustkę? Czy Bóg zaakceptował ten stan? Nie, nie. Bóg oddelegował swojego posłańca, Świętego Ducha, aby przywrócił harmonię, zlikwidował chaos. Taka jest bowiem Boża natura. Porządek i ład. A popatrzcie na pierwszą Mojżeszową, pierwszy rozdział, 16 wiersz. Uczynił miriady gwiazd. I nawet tutaj widzę Boże uporządkowanie, bo to w wierszu 16 czytamy: i uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, to jest słońce, a mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. A więc nawet Nawet we wszechświecie Bóg ustanowił swoistą harmonię, swoisty ład. Bo taka jest Boża natura. A gdy stworzył Bóg małżeństwo, to czy się to wojującym feministkom podoba, czy nie? Prawda jest taka, oto trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 16 wiersz. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Ja wiem, że to zgrzyta po zębach niektórym kobietom, ale trudno, to jest w Biblii napisane i nie możemy tego wymazać z Biblii, ani nawet z przyrzeczeń małżeńskich. Kobieta tutaj ma swoje miejsce i ja myślę, że na tym polega jej bezpieczeństwo, że nie musi być pierwsza, że kto inny pierwszy obrywa po głowie, a nie ona. Na tym polega jej bezpieczeństwo, no ale cóż, feministki, wojujące feministki chcą pierwsze nastawiać głowę, to już jest ich wybór. W każdym razie chrześcijańskie małżeństwo podporządkowuje się Bożemu Słowu, a zatem ustanowił Bóg także lidera, gdzie? W małżeństwie, w rodzinie. Oczywiście zwracam się w tej chwili do tych, którzy na liderów zostali ustanowieni. Odkryjcie swoje powołanie. Ale nie za pomocą młota, czy za pomocą pasa, czy pięści, ale w inny sposób. W każdym razie fakt jest faktem. W małżeństwie jest lider, jest nim mężczyzna. Ja bardzo często lubię się odwoływać do przyrody, bo ona w sposób taki oryginalny ukazuje także naturę Boga. Wystarczy popatrzeć na świat, by dojść do wniosku, że został stworzony przez Boga, a nie na drodze ewolucji, jak twierdzą niektórzy. Przypatrujcie się wracającym z ciepłych krajów żurawiom albo bocianom. Zauważcie, jak one lecą. Czy podziwialiście kiedyś te ptasie mózgi? Widzieliście, jak lecą? Jak lecą? W sposób uporządkowany. Mają swojego lidera. Podobno boczki przed odlotem zbierają się na sejm, zbierają się w sejmiki na łąkach, na sejmik na łąkach. Inny sejm niż polski sejm, bo tam się kłócą bez przerwy. Oni, gdy się zbiorą, dokonują między sobą wyboru lidera. I tenże lider przejmuje kierownictwo nad eskapadą, nad wylotem z Polski czy przylotem do Polski. A to samo dotyczy nie tylko żurawi, bocianów, ale mówiliśmy ostatnio o pszczołach, o mrówkach. Także w stadach zawsze jest jakiś przewodnik, jest jakaś dominująca jednostka. Nawet jeśli stado liczy ileś tam, jest jakiś lider, który narzuca porządek, który ustanawia porządek, który kieruje, który o pewnych rzeczach decyduje. No a weźmy nasze ciało, tak doskonały przykład Bożego działania. Czy każdy organ robi, co chce, czy też, choć my tego nie widzimy i nawet nie zawsze jesteśmy tego świadomi, każdy z naszych członków jest przez kogoś sterowany. Jest. Mamy komputer pod naszą tutaj, proszę, czaszką. Mamy komputer, który funkcjonuje, steruje i wszystko działa, dlatego że on wypuszcza odpowiednie sygnały, bodźce, impulsy. Nogo porusz się i noga się rusza i tak dalej, i tak dalej. A więc to wszystko funkcjonuje, dlatego że nasz umysł działa. To jest także dowód, że choć jest wiele członków, jest jeden organ sterowniczy. Jest jakieś ciało kierownicze, nim jest mózg. No a wracając do Biblii, kto z was nie pamięta? Wszyscy przecież pamiętacie. Ja nawet nie śmiem tego czytać, bo jestem przekonany, że wszyscy o tym wiecie, że choć w Izraelu było 12 plemion, to nad każdym plemieniem, to nad każdym plemieniem znajdowali się liderzy. Każde plemię miało swojego lidera. A liderem, jak gdyby tym naczelnym, był Mojżesz. A zatem tak to było zorganizowane. A czy pamiętacie, jak mówiliśmy o świecie, duchowym świecie? Też mówiliśmy, że nawet wśród aniołów jest uporządkowanie. Są archaniołowie i tak dalej, i tak dalej. Jest uporządkowanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak to wszystko, skąd się to wszystko bierze? Bierze się to stąd, że Bóg jest Bogiem porządku. I o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 14, wierszu 33. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 33 wiersz. Czytamy tak: albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Albowiem Bóg jest Bogiem porządku, wynika z tego. Popatrzcie na moment do wypowiedzi Pawła, zapisanej w liście do Tytusa. List do Tytusa, w liście do Tytusa, w rozdziale pierwszym, wierszu piątym. Wierszu piątym. W wierszu piątym Paweł zaleca swojemu uczniowi Tytusowi, udziela Tytusowi następującej lekcji, następującego pouczenia. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś, co zrobił? Uporządkował. A zatem nie było wolą Bożą, żeby był nieporządek. Gdyby to było dopuszczane, to Paweł nie wysyłałby swojego ucznia Tytusa, żeby na Krecie uporządkował to, co nie było uporządkowane. A on go oddelegował właśnie specjalnie po to, żeby wszelki chaos, wszelki bałagan uporządkowany został. A w jaki sposób? No właśnie, aby ustanowił starszych liderów, którzy mieli czuwać, wprowadzać w życie, kierować tym uporządkowaniem. Dlatego rola liderów, bracia i siostry, jest bardzo ważna. Rola liderów jest bardzo ważna. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że nie jest to jakieś wyróżnienie w tym sensie, że jest to jakaś dominacja. Pamiętacie, z pierwszego wykładu mówiłem, nie będziemy nagradzani za nasze powołanie. Będziemy nagradzani za wierność wykonywania tego powołania. I ja już to trzeci raz dzisiaj podkreślam. Może się zdarzyć, że choć ktoś jest powołany na pastora, nie odbierze tylu nagród, ile odbierze nagród ktoś, kto nie był pastorem, ale wiernie wykonywał swoją służbę jako modliciel, wstawiennik albo jeszcze inna. Można być powołanym na proroka, na pastora, ale jeśli się to zaniedbuje, nierzetelnie wykonuje, no to się nie odbierze nagrody. My nie będziemy nagradzani za nasze powołanie, bo wtedy najbardziej wyróżnionymi byliby apostołowie i tak dalej. Będziemy wynagradzani za wierność wykonywania naszego powołania. Możesz mieć powołanie tylko choćby do tego, żeby stać jak obed w drzwiach i z uśmiechem radosnym, entuzjastycznym witać ludzi. I będziesz ubogosławiony. Będziesz ubogosławiony przez Boga na równi z pastorem, który jeśli jest wierny i wykonuje swoją służbę. Więc nie za powołanie, ale za wierność wykonywania naszego powołania. Niemniej jednak tak jest, że niektórych ludzi Bóg powołuje do służby kierowania. Dlatego jeszcze raz podkreślam, rola liderów, co już kiedyś zauważyłem, jest bardzo ważna. Przypomnijmy sobie niektóre stwierdzenia. Kto się interesuje historią narodów, ten się ze mną zgodzi, że często bywało tak, iż losy narodów, całych narodów, zależne były od przywódców. Bywało tak, że narody powstawały, narody prosperowały, a więc dobrze się im powodziło, jeśli pojawiali się mądrzy i rozsądni przywódcy. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale też mamy i takie świadectwa, takie dowody z historii, że narody upadały i następowała tragedia, gdy do głosu dochodzili nieodpowiedzialni przywódcy. Czy tak? Wystarczy spojrzeć na Izraela. Gdy się pojawił Boży dar, jakim był Dawid, to jakżeż ten naród prosperował? To jakżeż granice tego narodu się poszerzyły? To jakżeż ten naród się wzbogacił? To jakżeż z tym narodem się liczono? No ale wystarczyło, że się pojawił nieodpowiedzialny człowiek, okrutny, bałwochwalczy Achab, a wszystko runęło. Jakżeż często to ryba psuła się od głowy i psuje się od głowy. A więc rola liderów jest niezwykle ważna. I to, co się dzieje z narodami, co podpowiada nam historia, która jest przecież matką nauk, od której się możemy uczyć, ta sama zależność występuje także i w Kościele. W Kościele, jeśli liderem jest człowiek nie do końca odpowiedzialny, zadufany w sobie, nieugięty, zarozumiały, no to trzeba się liczyć z tym, że zacznie się w zborze rozpraszanie. Jeśli liderem jest ktoś ciepły, ktoś z sercem do tej służby, to ludzie zaczną lgnąć do tego zboru, bo będzie tam właściwa atmosfera. I powiem wam tak, że jak już kiedyś zresztą zauważałem, ja znam prawie wszystkie zbory w naszym kraju. Nie ma ich tak dużo, około 190, nieco ponad 190, 192. A więc może z wyjątkiem 10 tych najnowszych zborów, które powstały już po rezygnacji, mojej rezygnacji. Pozostałe 180 znam doskonale. I mogę powiedzieć tak, taki jaki jest pastor, taki jest zbór. Jaki zbór, jaki pastor, taki zbór. Taka jest prawda. I nie ma dwóch zborów do siebie podobnych, to ciekawe. Czy myślicie, że zbór w Bielsku-Białej jest podobny do zboru w Ustroniu? Nie, nie jest podobny. Ja tę różnicę zauważam. A czy zbór w Bielsku-Białej jest podobny na przykład do zboru w Głębcach? Też nie, w Głębcach już nie ma zboru. W Czarnym? Nie jest podobny. Jesteśmy też niepodobni do zboru w Warszawie. A zatem każdy zbór jest inny. A czy zauważyliście, że dlatego, że ja tu już jestem 3 lata, też się zbór zmienia? Ja nie wiem, ja nie mówię, że na gorsze albo na lepsze, ale że się zmienia. Zmienia się czy się nie zmienia? Dlaczego? No bo inny jest lider. Charakter lidera, jego temperament, jego sposób bycia, no oddziaływuje na zbór. Oddziaływuje na zbór, bo taka jest zasada. Nie da się inaczej. No i to trzeba, że tak powiem, z tym się trzeba zgodzić, że lider jak gdyby odciska swój sposób bycia, swój charakter na zborze. I są w Polsce takie zbory, no, gdzie byście się pewnie czuli źle. Mówię wam, w tym samym kościele, w kościele dziewiątkowym, czulibyście się źle. Dlaczego więc tak się dzieje, że wracacie z czasów i mówicie, nie ma to jak w zborze bielskim? No więc widzicie, że nie, to jest też zbór pański. Tylko to jest inny charakter zboru. Dlaczego taki charakter? No bo taki jest lider. Jeśli lider jest spontaniczny, jak to czasem mówię, podskakujący, podrygujący, no to prędzej czy później zbór w ten rytm wchodzi. Jeśli lider jest innego charakteru, spokojny, zrównoważony, no i potem ktoś pojedzie z takiego zboru do podskakującego zboru, no to mówi, no co to jest, no co się to dzieje? no, gdzie my jesteśmy, prawda? A więc to jest zależne od charakteru lidera. Nie gorszcie się, jeśli w zborze innym niż Bielski jest ciszej, spokojniej, ale też nie gorszcie się, jeśli jest bardziej entuzjastycznie. Po prostu no, tak jest i do tego i to trzeba przyjąć i, że tak powiem, zaakceptować. A więc bardzo często jest tak, że od lidera to jest zależne. Będziemy jeszcze o tym mówić. A więc służba liderska jest bardzo, bardzo ważna. I dlatego, aby ustrzec pierwsze zbory, wczesnochrześcijańskie zbory, przed nieodpowiedzialnymi pracownikami, przed nieodpowiedzialnymi liderami, apostołowie sami pilnowali ich ustanawiania. A więc angażowali się w to, aby liderami byli ludzie odpowiedzialni. Bo byli apostołowie świadomi tego oto, że jeśli się pojawi nieodpowiedzialny człowiek, to może rozproszyć zbór. To może zaprzepaścić dzieło apostołów, którzy zakładali zbory. Dlatego oni woleli dołożyć wszelkich starań, żeby lider był człowiekiem odpowiedzialnym. I popatrzcie, już cytowaliśmy, ja ciągle mam to miejsce otwarte, list Pawła do Tytusa, 1:5. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Zauważcie, że Paweł sam tego pilnuje. On przywołał Tytusa, udzielił mu instrukcji, pouczył go, jak ma powołać starszych, a następnie go dał mu delegację i odesłał go na Kretę, aby wedle tego pouczenia powołał starszych, ludzi odpowiedzialnych. Dlaczego? Bo Paweł był świadomy, że jeśli będą liderami ludzie nieodpowiedzialni, no to zborowi grozi krach, zborowi grozi rozproszenie. Popatrzcie na Dzieje Apostolskie, 14:23. Dzieje Apostolskie, 14:23. Znane miejsce, myśmy go już przy innych okazjach studiowali, ale dzisiaj sobie go raz jeszcze przypomnijmy. 14 rozdział Dziejów Apostolskich, 23 wiersz. Czytamy tu o Pawle, czytamy tu o apostołach, a w wierszu 23 czytamy tak. A gdy przez składanie rąk wyznaczali im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. I znowu widzimy tu troskę apostołów, zatroskanie apostołów, by starszymi, by liderami nie były osoby przypadkowe. A przypuszczam, że wszyscy zgodzicie się ze mną, że apostołowie mieli rozeznanie, wiedzieli, co jest w tym człowieku, wiedzieli, jakiego on jest ducha. Dlatego oni prowadzili tak oto służbę, że wyznaczali starszych, wkładali na nich ręce, poruczali ich Panu i odjeżdżali. Nie znaczy, że już nie utrzymywali z nimi kontaktu. Tak, Paweł, jak czytamy choćby w Dziejach Apostolskich, otwórzcie rozdział 20 Dziejów Apostolskich, rozdział 20 Dziejów Apostolskich, Paweł, czytamy od wiersza 17, Paweł spotyka się od czasu do czasu ze starszymi zborów. 20 rozdział od 17 wiersza. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im. A więc zauważcie, Paweł nie tylko ustanawiał starszych. Paweł także im duszpasterzował. A więc był jak gdyby pastorem pastorów. Paweł spotykał się z takimi ludźmi. Paweł z nimi rozmawiał. Paweł się z nimi modlił. I to tutaj czytamy. bo był świadomy, że jako liderzy napotykają na różne problemy osobiste i rodzinne, i zborowe, i że, no, że ktoś im musi dodać otuchy, jak gdyby podnieść ich ducha. No więc dlatego ich od czasu do czasu zgromadzał, rozmawiał z nimi, modlił się z nimi i tak dalej. Ja muszę powiedzieć tak, dzięki Bogu, że tych lat mojego doświadczenia trochę mam. Nie na tyle, żeby powiedzieć, że wszystko wiem, ale trochę doświadczenie mi podpowiada, jak w takich czy w takich sytuacjach reagować. Ale, że tak powiem, no niekiedy cierpnie mi skóra, kiedy powołujemy młodego pastora, 22-23 latka, no, który jeszcze nie ma kręgosłupa nawet wiary, jeszcze nie wszystko dokładnie rozumie i oto się go powołuje na pastora. I tak sobie myślę, człowieku, co ciebie czeka? Ty pewnie nie jesteś świadomy, bo gdybyś był świadomy, to byś na pewno odpowiedział nie. No bo być pastorem, być liderem, to jest niełatwy chleb. Taka jest prawda. Bo z wieloma problemami się taki człowiek musi spotykać. Z wieloma pokusami taki człowiek się spotyka. Naprawdę, z wieloma pokusami się tacy ludzie spotykają. To jest prawdą. No nie wiem, jaki znaleźć środek. Nie potrafię powiedzieć, co zrobić. Ale przecież coraz częściej się zdarza, że i pastorom się zdarzają grzechy. No, dlaczego? No dlatego, że oni są też wystawieni na różne pokusy. Zwłaszcza jeśli jeszcze prowadzą duszpasterskie rozmowy. Jeśli przychodzą, no skoro już ten wątek to chwileczkę pociągnijmy. Jeśli przychodzą siostry, w małżeństwach, których się nie powiodło, płaczą, no to gdzieś to ludzkie współczucie się niekiedy u niektórych posuwa za daleko. No i potem są tego skutki. Tego są skutki. Dlatego no niekiedy jak ordynujemy, powołujemy kogoś młodego na urząd pastora, myślę, o Boże, wesprzyj go, posil go, wzmocnij go, bo ten człowiek będzie bombardowany z różnych stron. Z różnych stron, no wiadomo wam, że każdemu liderowi grożą trzy szczególne niebezpieczeństwa. Pierwsze to jest pieniądz, drugie to jest pycha, popularność i trzecie, kobiety. To są trzy otchłanie, w które najczęściej wpadają liderzy. I teraz potrzebny jest ktoś, kto tym ludziom borykającym się z wieloma problemami w zborach by doradził. Tak jak to zrobił pastor. Zebrał ich, jak to zrobił Paweł. Zebrał ich i z nimi rozmawiał i z nimi się modlił. A więc służba liderowania jest bardzo, bardzo ważna. Ja muszę powiedzieć tak, że już przeżyłem chyba 3 albo 4 przypadki, kiedy pastor jako lider zgrzeszył. To jest niesamowite wrażenie, gdy się staje przed takim zborem. No i w związku z tym nie mówcie, że postawa pastora, jego duchowość, jego stan, czy liderów w ogóle nie oddziaływują na zbór. To niesamowicie kładzie się straszliwym ciężarem na ludzi. I stąd nie jest to przesadą, jeśli apeluję, jeśli proszę, módlmy się za liderami, módlmy się za pastorami, módlmy się za starszymi. Módlmy się. Trzymajmy ich na rękach naszej modlitwy wstawienniczej. No bo jeśli wy tego nie zrobicie, to kto to zrobi? No, wy możecie przyjść do mnie. Wy możecie przyjść do starszych. A do kogo my mamy iść? Pytam. No do kogo my mamy się zwrócić? Nie mamy papieża, więc do niego się zwrócić nie możemy. Zresztą nie widzę takiej potrzeby. Najlepiej, jeśli rodzina się modli za swoimi liderami. Gdyby tak było we wszystkich zborach, być może nie byłoby takich problemów, jakie gdzieniegdzie się pojawiają. Wybaczcie, ale już dzisiaj nie będziemy szli dalej, bo czas na to nie pozwala. Następnym razem będziemy się chcieli zmierzyć z bardzo ważnym tematem. Powody, przyczyny, dla których rola liderów jest tak bardzo ważna. O niektórych z nich już dzisiaj wspomniałem. Ale za 2 tygodnie, jak się spotkamy, będziemy chcieli ten temat kontynuować i mówić o tym, dlaczego służba liderów jest tak ważna w zborze. Dlaczego jest to wielkie oczekiwanie, żeby zbór pamiętał o swoich liderach? Dlaczego jest to tak ważne, żeby zbór modlił się o swoich przywódców, o swoich liderów? A poza tym będziemy mówić o tym, jak liderzy powinni traktować zbór. Jaka jest ich pozycja w zborze. A więc mamy przed sobą mnóstwo różnych tematów związanych z służbą, nie władzą, ze służbą, nie panowania, ale usługiwania poprzez liderowanie. Będziemy mówić o tych służbach. Będziemy mówić o każdej ze służb, którą Pan dał Kościołowi. Każdą z nich będziemy omawiać oddzielnie. Więc mamy przed sobą wiele ciekawych tematów.